przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko, dołączam do Krzysztofa Jankowskiego, który realizuje dzisiejszy wieczorny program. Oczywiście, o czym będziemy rozmawiali, niech zgadnę, o wyborach, proszę Państwa. Prawie wszystko, właściwie wszystko w Poznaniu już wiadomo, w Wielkopolsce w zasadzie też. Wiem, że u niektórych emocje wyborcze opadły, ja przyznam szczerze, że u mnie nie. Cały czas gdzieś to we mnie żyje, przeżywam te wyniki. I to nie jest chyba do końca tylko zawodowe jakieś takie spaczenie, po prostu wkręciłem się w ten kierat wyborczy i pewnie będą musieli Państwo mnie trochę odkręcić z tego. W naszym studiu, oczywiście w Wielkopolsce politycy, będziemy rozmawiali o wynikach wyborów w skali wielkopolskiej, pewnie też troszeczkę w skali makro. W naszym studiu Katarzyna Uberhan, Lewica, świeżo wybrana posłanka z Poznania. Witam serdecznie i gratuluję.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
A także Marek Baumgart, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór.
Jakub Mierzewski, Konfederacja. Świetny wynik, panie Jakubie.
Dzień dobry.
Pewnie gdyby był pan z innego komitetu wyborczego, zostałby pan posłem. No, mogę pogratulować tylko wyniku na szczęście, ale nie szczęście osobiste dla pana, ale dlatego, że nie ma mandatu. Oraz Dominik Szopa, Prawo i Sprawiedliwość, koordynator regionalny wyborczy w Koninie PiSu. Jeden z najlepszych wyników w Wielkopolsce, prawda? Chyba tylko Kalisko-Leszczyński okręg, tam większe poparcie miało Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze?
Procentowo nie. Liczbowo tak, bo to większy okręg. 12 powiatów w okręgu kaliskim, 9 powiatów w okręgu konińskim.
No ale za to senatora.
Ale
jedynego z Wielkopolski.
Procentowo Konin z lepszym wynikiem w liczbach bezwzględnych, Kalisz, tak.
Szanowni Państwo, najpierw pytanie w skali makro i nie chciałbym, żebyśmy teraz recenzowali nasze, czy Państwa, poszczególne partie. To na to przyjdzie czas. Chciałbym zapytać, czy Państwa zdaniem nastąpiło jakaś radykalna zmiana na scenie politycznej ogólnopolskiej, czy te wyniki, które no, właściwie już się nie zmienią, są wynikami, które, mówię, tak naprawdę pozostał status quo, jeśli chodzi o taki główny rozkład wpływów znaczenia w państwie, w kraju, jeśli chodzi o oczywiście wyniki w skali ogólnopolskiej.
Czy ja uważam, Katarzyna Ubrecha, że zmieniło się o tyle, że wreszcie mamy znowu lewicę w Sejmie i że te wyniki pokazały, że ta lewicy i lewicy brakowało na polskiej scenie politycznej i no, wyborcy też ten brak zauważyli i dokonali takiego, a nie innego wyboru, więc o tyle się zmienia kształt opozycji.
Kolejny wagonik opozycyjny.
To jest też, to jest jedna rzecz, która się zmienia. Druga rzecz, która też jest nietypowa chyba w naszej historii, to fakt, że mieliśmy 5 głównych komitetów i z tych 5 głównych komitetów ogólnokrajowych wszystkie mają swoją reprezentację w Sejmie. Tak do tej pory też się jeszcze nie zdarzało. Także pod tym względem widzę różnicę.
A jeśli chodzi o to, kto będzie zasiadał nie w ławach poselskich, ale w ławach rządowych, myślę o lejach ujazdowskich, no to tam niestety, nie wiem, ja nie widzę jakichś specjalnych zmian, no bo Senat Senatem, bo to już prawdopodobnie jest też pewne, że opozycja będzie miała tą minimalną większość, chociaż z niezależnymi senatorami różnie bywa, prawda?
No. Na ten moment wygraliśmy.
Na pewno Jakub Mierzejewski mieliśmy tyle, że według już oficjalnej informacji znaczenie posłów zarówno Jarosława Gowina, jak i Zbigniewa Ziobry wzrośnie w stosunku do ubiegłej kadencji.
Jako współkoalicjantów?
Jako współkoalicjantów, osoby, które w razie kryzysowej sytuacji mogą zagrozić utratą większości przez Prawo i Sprawiedliwość, wymóc wreszcie może jakieś własne postulaty. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość albo zgodzi się na nie, albo rozpocznie będzie szukać koalicjantów wśród albo Polskiego Stronnictwa Ludowego, być może wyciągnie rękę strony posłów Konfederacji, może Lewicy. Ciężko
powiedzieć.
I tutaj
powiedzieć. Pan Jakub Mierzejewski zaciera tak wirtualnie ręce, jak rozumiem.
Jeżeli do nas
Stratyk się z pana zrobił, panie
jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zgłosi do nas, to my oczywiście chętnie usiądziemy do rozmów, ale w zamian za konkretne ustawy, które zaproponujemy. Natomiast co do Senatu, uważam, że dobrze się stało, że opozycja ma większość, jednak musi być zasada check and balance, równowagi sił. Czego brakowało poprzedniej kadencji Sejmu? Jedna partia miała większość w Sejmie, Senacie, miała swojego prezydenta i nie było żadnego zwornika blokującego, żadnej przeciwwagi. Więc jest szansa, że teraz w obecnej kadencji Sejmu te projekty ustaw być może będą lepiej, wnikliwie przeglądane, nanoszone poprawki, będą oceniane przez dwie główne siły tego sporu. Być może z korzyścią dla obywateli.
Marek Baumgart, coś się zmieniło tak naprawdę z pańskiej perspektywy? Mówię cały czas o skali makro, bo to, że u was strzelały najgłośniej korki od szampana, to wiem, bo to słyszałem od naszych reporterów. Największy wybuch radości.
No faktycznie
Polskie Stronnictwo Ludowe ma powody do radości, bo wszystko wskazuje na to, że podwoiliśmy.
Tak, zagraliście w ruletkę, postawiliście na jeden z dwóch kolorów, no i zdaje się, że dobrze postawiliście.
Tak, tak. Co pokazało, że jednak no, podwoiliśmy prawdopodobnie ilość mandatów w Sejmie. Natomiast pytanie, jaki będzie miało to wpływ globalnie, to co się wydarzyło na scenie politycznej. Na pewno poprawi się jakość pracy w Sejmie przez to, że będzie lepsza reprezentacja i mocniejsza reprezentacja opozycji. Na pewno nie będzie to łatwa praca dla obozu rządzącego, ponieważ no, to nie będzie już taka łatwa kadencja jak te minione 4 lata.
Ale cały czas jest większość. Proszę o tym nie zapominać, cały czas arytmetyka jest po stronie tak, no Zjednoczonej Prawicy.
Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście będzie większość. To, co kolega tutaj powiedział, zobaczymy, co się będzie działo po stronie Zjednoczonej Prawicy. Czy nie dojdzie tam do jakichś tarć? No i wiemy przecież dobrze, że są tam politycy, którzy już zmieniali często obozy i to może jest też taki moment, że może dojść do czegoś takiego. Tego nie wiemy.
No nie, żeby nie było w PSL-u w Kukiz 15 takich polityków.
No, ale... no, wszędzie, w każdym ugrupowaniu są takie, no przed chwilą pan redaktor powiedział też, że wędrówki zaczynają się. Rzeczywiście no, obóz rządzący ma swoje jak gdyby atuty do tego, żeby przekonywać posłów do tego, żeby jednak dołączyć do tego obozu. Zobaczymy.
Dominik Szopa, jak jest z tą większością? Tutaj no, dzień złowieszczy, jak Wierzyński roztoczył tak, postaci Zbigniewa Ziobry, Jarosława Gowina, którzy teraz się rzucą tutaj po swoje.
Czy to akurat jest taki rodzaj obawy, który jakoś tam najmniej mnie gdzieś tam bodzie, bo wydaje mi się, że ta Zjednoczona Prawica, jak funkcjonowała do tej pory organizacyjnie w miarę sprawnie i tego się nie boję. Większość jest podobna arytmetycznie do tej, która była. Rzeczywiście Senat, brak, nawet zakładając brak większości w Senacie, można większość bezwzględna w Sejmie jest w stanie rządzić, no to wydłuża proces ustawodawczy i w ogóle rzeczywiście to sprawy nie ułatwia. I to, że tę większość się udało utrzymać lub tam może jeszcze o paru posłów zwiększyć tą...
Ale to i frekwencja była większa, przypominam.
To jakby moim zdaniem jest mniej ważne. Rzeczywiście ważne jest to, wydaje mi się, że po tych wyborach opozycja jest bardziej różnorodna, bo mamy Lewicę, mamy Konfederację ten kształt opozycji właściwie mnie interesuje, jeśli chodzi o dwa takie pryzmaty. Jak moim zdaniem może to być dla Prawa i Sprawiedliwości, dla nas rzecz korzystna, związana z tym, że jakby Platforma Obywatelska będzie się musiała teraz odnaleźć w takiej sytuacji, że ma jednak i po prawej i po lewej stronie jakieś ugrupowania opozycyjne i będzie też musiała się w jakiś inny sposób określić.
Aha, czyli będzie musiała być jak ta żaba, i piękna, i mądra.
I tak, a jednocześnie PiS będąc tym obozem rządzącym, jednocześnie się mówiło zawsze, że z prawej strony ma ścianę. No teraz wyrosła ta Konfederacja. To jest możliwość skręcenia do centrum. To mówię tak socjologicznie, ale to jest oczywiście pytanie, jak to wyjdzie w praktyce.
Niech sobie państwo wyobrażacie funkcjonowanie Senatu. Jak będzie wyglądał proces ustawodawczy w Polsce? No bo to jest teraz pytanie, które pewnie zadają sobie wszyscy sztabowcy i po stronie opozycji, po stronie obozu rządzącego, no bo teoretycznie ta droga jest prosta, wiadomo więc ile potrzeba do zawetowania ustawy Sejmu, ile potem z kolei do zawetowania tego, co Senat zawetuje, ewentualnie co Senat sam przygotuje, bo przecież senatorzy mają inicjatywę ustawodawczą, ale to są wszystko takie teoretyczne rozważania. Jest jeszcze poligon, praktyka. Marek Baumgart, wiem, że będzie trochę senatorów z PSL-u.
No tak.
Chociaż Waldemar Pawlak przegrał, to takie tak, symboliczne.
Wygląda na to, że będziemy mieli trzech senatorów z PSL-u. No to, czyli wynik bardzo dobry też. To, co pan redaktor powiedział, ten poligon, to niestety przez ostatnie 4 lata nie było dobre doświadczenie dla nas wszystkich, którzy tutaj uczestniczyliśmy w tym życiu politycznym, ponieważ uważam za żenujące dla pracy posłów zwoływanie posiedzeń Sejmu na godzinę 23 czy 24 czy nawet na 1 w nocy, a doskonale wiemy, że
takie obrady odbywały się i to dlatego odbywały się, ponieważ wiadomo było, że Sejm musi przegłosować, Senat musi to zatwierdzić, prezydent to podpisze i często przecież byliśmy świadkami tych procesów, gdzie były uchwalane uchwały w przeciągu jednej nocy, dwóch nocy, tak?
To teraz tego nie będzie?
Myślę, że jednak ten Senat, jeżeli w tym kształcie będzie oczywiście, no to może być takim jak gdyby odbojnikiem, który będzie...
Odbojnikiem mówił, czy hamulcem ręcznym?
Może nie hamulcem ręcznym, bo ja nie zakładam tego, że ktoś będzie złośliwie odrzucał pewne ustawy, tak jak były odrzucane przecież wszystkie poprawki, czy wszystkie propozycje, które były zgłaszane teraz w tej kadencji przez kluby opozycyjne, były przecież z marszu odrzucane, tak? Ja nie zakładam, że akurat Senat musi w ten sposób pracować, ale chodzi o ten głos rozsądku, żeby po prostu w pewnych kwestiach ten koalicjant, gdzie tworzy się, czy rząd, czy jakieś przedsięwzięcie się buduje, ten koalicjant jest zawsze tym głosem rozsądku dla tego partnera, który ma większość. Tutaj nie mieliśmy do tej pory przez te 4 lata takiego głosu rozsądku, bo po prostu wszystko szło jak za szybko troszeczkę, tak? No często, zresztą byliśmy świadkami takich procesów, gdzie były podejmowane różnego rodzaju ustawy, które no potem w praktyce okazało się, że były bublem prawnym, tak? Dlatego, że ktoś tam nie miał nawet czasu tego przeczytać.
Dobrze. Myślę, też kwestia perspektywy tego, że to jest taki senat, opozycyjny senat, jest większym gwarantem lepszej jakości prawa, bo na pewno opozycji będzie zależało na tym, żeby sprawdzać dokładniej te proponowane ustawy, sprawdzać ich jakość, sprawdzać ich poprawność i adekwatność do sytuacji. Także tutaj cieszy to o tyle, że też nie sądzę, żeby miało to być blokowane a priori, tylko po prostu po to, żeby zblokować, ale właśnie po to, żeby nanieść korektę i zadbać o to, by uniknąć sytuacji, które mieliśmy do czynienia wcześniej, że prawo jest stanowione zbyt szybko i po prostu powstają buble prawne.
Mhm. Też krótko, co prawda w tej kadencji w Senacie większość będzie miała opozycja, nieznaczną większość, ale pamiętajmy, że w poprzedniej kadencji były sytuacje, gdzie część senatorów wybranych z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości również odmawiała poparcia danego projektu. Często to były projekty kontrowersyjne i wtedy partia rządząca musiała przekonywać na siłę swoich senatorów, aby mieć tą większość. Teraz będzie trudniej.
Senat nie izba na wysłuchę,
bo po pierwsze nie ma większości.
Można by powiedzieć.
I jest na pewno grupa senatorów oficjalnie wybrana z danej partii, ale mająca swoje zdanie w wielu ważnych kwestiach i nie będzie tak podatna na wpływy jak dotychczas. I wtedy szukanie większości może być bardzo utrudnione.
Ciekawa sprawa, dlatego że niewiele brakowało, a ten wynik arytmetyczny w Senacie byłby zupełnie inny. Patrzę na Dominika Szopę, dlatego że między innymi w Wielkopolsce tak się to rozstrzygało. Był pojedynek w pańskim okręgu wyborczym w Gniezno. Paweł Arndt, Robert Gaweł, tam kilkaset głosów zadecydowało o tym, że mandat należy do opozycji.
W porównaniu z poprzednimi wyborami rzeczywiście w Wielkopolsce straciliśmy 3 senatorów. To jest pole do wyciągnięcia jakichś wniosków.
Mówi pan jak reprezentacja Kalisz, po przegranej.
Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Gniezno. 3 senatorów nam rzeczywiście było, tylko pani senator Margareta Budner
została.
I rzeczywiście te wszystkie wyniki są oczywiście tak, są takie nieznaczne porażki, bo to kilkaset głosów i w Ostrowie, i w Gnieźnie.
To właśnie w Ostrowie ile to było głosów?
200-300 głosów.
To jeszcze mniej tak naprawdę niż Gnieźnie.
Też w innych regionach Polski były.
W Gnieźnie, w Kaliszu około 2000.
Proszę zobaczyć, proszę Państwa, jakie znaczenie ma głos poszczególnych obywateli.
Muszę dodać, że akurat w okręgu Gniezno, myślę, że te brakujące głosy zabrał nasz kandydat, który zgarnął 10%.
Znaczy, rzeczywiście był
kandydat. To mogły być decydujące.
Panie Dominiku, to się po programie rozliczycie.
My jesteśmy winni Państwa porażki.
Czy to jest polityka? No, generalnie zawsze kto zyskuje, ktoś musi stracić w jego miejsce. Gra o sumie zerowej, jak w pewnym serialu było omawiane. Rzeczywiście w okręgu Gniezno, tam gdzie jest Gniezno, Września, Środa Wielkopolska, był kandydat Konfederacji, albo jeszcze kandydat niezależny również, tak. Też 12
tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, 2 mandaty, weźmy ten Ostrów Wielkopolski, weźmy Gniezno i sytuacja w Senacie wyglądałaby zupełnie inaczej w tym momencie, dlatego że wtedy większość miałaby Prawo i Sprawiedliwość. No,
tak, tak. Też na Śląsku kandydatka Lewicy też mamy wiosenną senatorkę Gabriela Morawską-Stanecką. Tam też to się ważyło.
Ile Lewica ma w ogóle senatorów?
Dwoje. I jeżeli dobrze pamiętam, ale tam to też była, to była różnica kilkuset głosów. To też się ważyło do ostatniej chwili, do właściwie ogłoszenia wyników. Także to trwało do ostatniej chwili. I nawiązując też do przedmówcy, to może też po prostu opozycja odrobiła trochę swoją lekcję i zawiązaliśmy jednak pakt senacki i postanowiliśmy przeciwko sobie nie wystawiać senatorów właśnie po to, kandydatów na senatorów, właśnie po to, żeby nie rozpraszać tych głosów. I to zadziałało,
trzeba
myślę.
Trzeba przyznać, że rzeczywiście strategia przyjęta z opozycji okazała się być skuteczna.
Dominik Szopa z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj widzę gest w kierunku opozycji. Proszę Państwa, to zaczęliśmy mówić o Wielkopolsce. Wielkopolska, Poznań. Jak oceniacie te wyniki? No bo mamy trochę odwróconą sytuację. W Wielkopolsce wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj mam wrażenie, że trochę to zaczyna się w kierunku Prawa i Sprawiedliwości coraz bardziej przesuwać. To znaczy się, jakby to poparcie Wielkopolan jest większe, natomiast w Poznaniu sytuacja jest bez zmian. Tam jest jeden punkt procentowy właściwie różnicy, jeśli chodzi o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Jak oceniacie te wyniki wielkopolskie i poznańskie? No bo to jednak jest...
W okręgu poznańskim faktycznie to są dwie gminy, gdzie dokładnie dwie gminy, gdzie PiS zwyciężył i może to się przełożyło na ten 1%. Nie przełożyło się to na liczbę mandatów, pomimo, no przyznaję, bardzo dobrej kampanii ministra Emilewicz. Ale to jest też dla nas, a propos wyciągania właśnie, że tak powiem, lekcji i uczenia się na przyszłość, to jest też dla nas lekcja do odrobienia jako opozycji, jako lewicy. I no, po prostu trzeba więcej pracy w powiatach, w tych mniejszych miejscowościach.
Kolejna reprezentacja w takim razie, trzeba wyciągnąć wnioski.
No tak, ale ja się zupełnie z tym zgadzam i ja wiem, że tutaj są ambitne plany, żeby posuwać się dalej, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ale teraz, jeżeli już jestem w tym Sejmie, to czuję sobie tą odpowiedzialność, żeby jednak na to nie pozwolić i obronić chociaż twierdzę Poznań.
Ciekawe określenie. Panowie, jak oceniacie te wyniki? No poznańskie przede wszystkim, od tego zacznijmy, potem wielkopolskie. No bo jakby nie patrzeć, to opozycja w postaci Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej jednak mandat straciła. Przeszedł na stronę Lewicy. No tak, Lewica w ogóle nie była w poprzednim Sejmie, ale gdyby tak patrzeć arytmetycznie, no i tak nie jest to do końca taki chyba wynik, jaki myślą. Chociaż rekordowe poparcie pewnie dla tych najwyższych kandydatów.
Tak, no muszę powiedzieć, że przedmówcy opowiadają, że jednak trzeba wyciągnąć wnioski. Muszę powiedzieć, że my pewnie jesteśmy 4 lata już do przodu.
O te wnioski,
tak. Dlatego, że w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego nasz wynik w porównaniu do wyników sprzed 4 lat to jest kolosalny wzrost, ponieważ 4 lata temu, z tego co pamiętam, to mieliśmy gdzieś w granicach 1,5% poparcia, bo dla PSL-u Poznań i aglomeracja poznańska nie jest łatwym terenem. Natomiast w tych wyborach mamy 6,2.
Tak, ja widziałem, że Wojciech Jankowiak ma na pewno ponad dwukrotny wzrost poparcia, bo sprawdzałem przed jedną z rozmów z nim porannych właśnie, ile miał wtedy. W Poznaniu miał chyba 1074 głosy, jeśli dobrze pamiętam, 4 lata temu.
Tak, to było coś w granicach chyba 3900 głosów.
Łącznie.
Tak, łącznie. A teraz w tych wyborach ma 13 tysięcy tam z groszem, prawie 14 tysięcy.
To nawet trzykrotnie.
Tak, to jest potężna zmiana. I też trzeba powiedzieć, że cała lista Polskiego Stronnictwa Ludowego 4 lata temu miała w granicach 11 tysięcy głosów, a teraz mamy bodajże tam 32 czy 34 tysiące. To są potężne jak gdyby skoki w naszym przypadku.
Chociaż podprogowe.
No tak, podprogowe. Rzeczywiście, no...
Skoczyliście, ale na buli. Trochę dalej się zatrzymaliście.
Tak jak widzimy, no tutaj ta główna walka poszła między koalicją a PiS-em.
Poznaniu możemy mówić o tym, że jednak ten, no duopol nie, no bo Lewica miała duży jednak tutaj kawałek tortu, ale że ten taki ogólny podział na dwa takie obozy, tak można to nazwać, się zachował?
Już chyba nie, bo teraz już widać, że jednak ten dobry
Lewica
wynik...
Lewica doskakuje w okręgu poznańskim.
Trzeba powiedzieć, że to jest doskonały wynik.
Jego rzecz ustawiamy po sportowej terminologii.
Tak, rzeczywiście...
Możemy do końca programu sobie porozmawiać w tej kategorii.
Trzeba powiedzieć, ta nieobecność Lewicy w tej poprzedniej kadencji była troszeczkę zaskakująca, tak? No bo to no, wszyscy pamiętamy 4 lata temu, jak rozmawialiśmy tutaj na ten temat, wszyscy byliśmy zszokowani, że tutaj Poznań no, nie ma swojej reprezentacji, no bo nie miał w ogóle w kraju, aczkolwiek rzeczywiście chyba teraz ta sytuacja się unormowała.
Też mamy kilkukrotnie lepszy wynik niż 4 lata temu i 18% w samym Poznaniu.
Tak, dlatego też dla PSL-u na pewno to jest w tym okręgu poznańskim i powiatu poznańskiego to jest potężny skok.
Kto jest z PSL-ów w Sejmie? Jacek Tomczak? Jak rozumiem, chociaż tak, takie PSL, tak, nie PSL.
Mamy a propos PSL-ów?
Tak,
mamy
okręgu leszczyńskim, leszczyńsko-kaliskim Andrzej Grzyb, Piła i okręg pilski Krzysztof Paszyk, Konin Jacek... tak.
Tak, Jacek Tomczak.
Przepraszam, bo tak właśnie na naszej liście był Michał Tomczak i Jacek Tomczak. Dlatego się zawiesiłem, tak? Bo się...
Trzech
posłów i jednego senatora, Filip Libicki.
Konfederacja?
Znaczy my od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że okręg poznański będzie jednym z najtrudniejszych dla nas, chociażby z racji tego na silne poparcie zarówno Lewicy, jak i Platformy Obywatelskiej. I postawienie nam konkurencji, konkurowanie z Prawem i Sprawiedliwością, ten elektorat, powiedzmy umownie patriotyczny, prawicowy. O ile wynik zarówno mój, jak i samej listy jest dość duży jak na Poznań, bo to jest 6,5% ponad.
No, niestety, 16 tysięcy, tak pan mówił?
16,5 tysiąca, co ci sprawdzałem. Sprawdzałem, jest to 11 wynik wśród wszystkich kandydatów Konfederacji w całej Polsce, więc o wiele wyższy niż Jacka Wilka, Artura Dziambora i innych.
11 w Poznaniu, jakbyśmy mieli 11 mandatów.
Tak, niestety właśnie okręg poznański ma tylko 10 mandatów.
Podejrzewam,
że gdyby Poznań urósł do okręgu 11-mandatowego, to na pewno ten 11 trafiłby w ręce Konfederacji.
No, gdyby to 13, to my byśmy
mieli. I mielibyśmy tutaj mocniejsze zaplecze.
Był taki moment, że mówiło się o kandydacie z Kalisza, Kalisko-Olsztyńskiego okręgu.
Zabrakło mu, cię z nim rozmawiałem, bodajże 600 głosów.
No to tak się wydaje, ale jak zawsze gdzieś tam jest te 600 głosów. To tak, jeżeli
tak,
używasz terminologii
siatkarskiej,
na przykład sportowej, to tak
w okręgu bydgoskim, siedleckim, to były też do 1000 głosów brakujące, więc były co najmniej 5 okręgów, 6 było, które się otarły o ten próg i podejrzewam, że gdyby wynik ogólnopolski byłby o 0,5% wyższy, to ta liczba posłów mogła być nawet dwukrotnie wyższa.
Dominik Szopa, jesteście zadowoleni z tego wyniku w Wielkopolsce?
W Wielkopolsce tak, na pewno.
A gdzie nie?
Po raz pierwszy.
No w Poznaniu zrobić plany jednak nie pękł.
W Poznaniu rzeczywiście przyrost tam nawet nie 2, jakieś 1,5, a może niecałe 1,5% punktu procentowego. Były jakieś nieśmiałe prognozy wcześniej o tym czwartym mandacie mówiące, ale to się okazało być nierealne. Oczywiście myślę, że biorąc pod uwagę specyfikę Poznania i to nie jest kwestia tych wyborów, ale w ogóle historii pewnych tutaj zmagań wyborczych, to trzeba mieć satysfakcję i trzeba szanować to, że te 3 mandaty udało się wprowadzić. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, fajnie, że okręg pilski udało się jakby te szale przechylić po raz pierwszy, tam zwyciężyć.
Dlatego mówię o tym częściowym takim podbijaniu Wielkopolski przez Prawo
i
Sprawiedliwość.
I rzeczywiście i ten przyrost mandatów, bo to 2 mandaty w Wielkopolsce, jeden w Pile, jeden w Kaliszu, więcej. To że wynik sumaryczny w Wielkopolsce po raz pierwszy jest taki, a nie inny w wyborach do Parlamentu Polskiego, no, świadczy o tym, że pewna praca została wykonana w strukturach, w okręgach i na listach przede wszystkim, bo oczywiście skala poparcia zawsze determinuje też zaangażowanie kandydatów. Dużo ludzi wierzyło, dużo ludzi walczyło.
No tak, a co z tą wioską Galów jedną, która została tak naprawdę?
To jest, powiem szczerze, że...
Otoczona przez Rzymian. Poznań
zwie się. W Poznaniu kierownictwo, że tak powiem, PiSu zmieniło się stosunkowo niedawno i tutaj pokładam głęboką wiarę, że ten 1% to jest początek lawiny.
Tak sobie patrzę, mniej więcej w Poznaniu ta... W tym momencie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wynosi 24,11. 4 lata temu to było 23,9. No to są naprawdę niewielkie różnice. Z drugiej strony możecie powiedzieć tak, że władza nie zużywa was, no bo ten stały elektorat macie, a poza tym utrzymujecie większość pozwalającą na rządzenie. No to się zdarza drugi raz po 89 roku.
Każda partia ma swój określony profil, tak, jeśli chodzi o elektorat. No, taka jest nasza specyfika, to nie ma co ukrywać, że jednak siłą jest bardziej prowincja i I cieszyć powinno nas to, że tam ta ekspansja się głównie odbywa.
Proszę Państwa, frekwencja wyborcza, no to jest chyba rzeczywiście fenomen, bo oczywiście jest 89 rok, gdzie było 63% procentowe poparcie, teraz jest ciut niższa, ale i tak mobilizacja była ogromna. Co powiecie na ten temat? Marek Baumgart.
Muszę powiedzieć, że wczoraj jak przebywałem w okolicach różnych lokali wyborczych, bo akurat przygotowywałem się do naszego biegu za tydzień, to muszę powiedzieć, że serce rosło, tak?
Tak powiem, w tempie maratońskim.
Tak, w tempie maratońskim.
No, rozumiem. Cieszę się z utrzymywania tej terminologii sportowej.
Serce rosło, dlatego że taka ilość ludzi, która udawała się do lokali wyborczych, to nie była normalna rzecz do tej pory. No, frekwencja tutaj, zwłaszcza też w Wielkopolsce, pokazała, że no prawie, że to jest rekord. Dla mnie to jest wielkie święto demokracji dla Polaków, świadectwo wielkiej dojrzałości Polaków i no to jest to chyba, o co tak naprawdę chodzi.
Czy mobilizacja była duża i było też widać, że bardzo się zmobilizowała właśnie ta zachodnia część Polski.
Tak, to wynikało z mapek.
Tak, tak było to też na mapkach, ale też właśnie na ulicach. Ja akurat w mojej komisji wyborczej, mam dosyć wcześnie, nie było kolejki, ale chwilę później słyszałam, że właśnie ludzie do mnie dzwonili, pisali, mówili, że pierwszy raz w życiu, odkąd głosują, stali w kolejce albo skończyły się karty do głosowania. Także to było co faktycznie coś niesamowitego i pokazywało tą dużą mobilizację.
Frekwencja na pewno wysoka i miejmy nadzieję, że się utrzyma. Zbliżamy się do chwalebnych czasów międzywojnia, gdzie ta frekwencja naprawdę była ogromna. Były oczywiście obawy wśród sympatyków Konfederacji, że wysoka frekwencja zabije nasze ugrupowanie, ale już po maju w wyborach zrobiliśmy badania i wyszło, że wcale tak nie jest. Wysoka frekwencja nam nie szkodzi, w ogóle wpływa na wynik.
To sprzyja wszystkim, dlatego że każdy tak naprawdę na tym zyskuje.
Tak,
każdy elektorat
jednocześnie jakby zwiększa mandat zaufania wybranych posłów, bo zostali wybrani przez większą część obywateli niż w ubiegłych latach.
Dominik Szopa, ostatnie zdanie dziś.
Wysoka frekwencja cieszy. Myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość mieli taką akcję na niecały tydzień przed wyborami, gdzie apelowaliśmy o to, żeby ta frekwencja była duża, żeby zaangażowanie było jak największe. To były takie różne w poprzednich latach próby wprowadzania takiej narracji, że to może nam zaszkodzić, to nam nie zaszkodziło i cieszy to, że nawet przy wysokiej frekwencji potrafiliśmy to zwycięstwo odnieść.
No w takim razie, proszę Państwa, izby są dwie, a piłka nadal jest w grze. Zobaczymy, jak będą wyglądały pierwsze miesiące nowego parlamentu. Dziękuję dziś Państwu za uwagę. Przypomnę, komentowali to Państwa Katarzyna Uberhan, Lewica, Marek Baumgart, PSL, Jakub Mierzejewski, Konfederacja. Chciałem powiedzieć Kukiz, nie wiem dlaczego. I Dominik Szopa, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Kłaniam się Państwu nisko. Spokojnego wieczoru. A zaraz...
Przy gorącym stole.